Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Polski Andrzej Duda przebywał w poniedziałek na Lubelszczyźnie. Przed południem wziął udział w zakończeniu rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli.
W swoim wystąpieniu ubiegający się o reelekcję prezydent zwracał uwagę na konieczność powstawania wyprofilowanych ośrodków realizujących terapie onkologiczne.
Andrzej Duda wskazywał, że takim ośrodkiem jest właśnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Bardzo się cieszę, że tak wyspecjalizowana, tak doskonała placówka posiadająca tak świetnie przygotowane, doskonałe kadry znajduje się tutaj właśnie w tej wschodniej części naszego kraju. W tej wschodniej części naszego kraju, która nie oszukujmy się, przez lata była przez wielu nazywana taką Polską B. Przepraszam za to określenie, bardzo go nie lubię, ale przytaczam to, co nieraz można było usłyszeć.
Andrzej Duda spotkał się także z mieszkańcami Lublina. Prezydent zapewniał, że będzie ze wszystkich sił ochraniał rodzinę i małżeństwo.
Nie możemy pozwolić odebrać sobie naszej rodziny. Musimy przetrwać ten ideologiczny huragan, powiedział prezydent.
Równocześnie zapewnił, że Polska jest państwem równych szans, w którym każdy ma prawo do swojego zdania. Ale jeżeli mówimy o przekazywaniu treści ideologicznych w szkole, to prezydent podkreślił, że chce, aby działo się to za zgodą rodziców.
Zarówno matka, jak i ojciec na jednakowych prawach mogą żądać od państwa i od wszystkich instytucji publicznych, by respektowali ich prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, z własnym światopoglądem. Mają prawo żądać także tego, by to prawo było chronione przez polskie państwo i jego instytucje, bo to jest jedno z rodzicielskich praw fundamentalnych, to jest jedno z podstawowych praw także i ochrony rodziny. Za to, że to głośno wypowiedziałem i że w związku z tym nie zgadzam się, aby do szkoły bez zgody rodziców, bez konsultacji z nimi były przynoszone, przemycane treści o charakterze ideologicznym, zostałem zaatakowany.
Andrzej Duda przekonywał, że na ideologiczne motywowane ataki ma tylko jedną odpowiedź. Prezydent przytoczył fragment książki świętego Jana Pawła II Pamięć i tożsamość.
Dotyczył on przestrogi papieża Polaka o poważnych formach naruszania prawa Bożego poprzez naciski Parlamentu Europejskiego, aby uznać związki homoseksualne za inną postać rodziny.
Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt dotyczący propozycji prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu bonu turystycznego. Świadczą o tym wypowiedzi przedstawicieli rządu.
Na początku czerwca ubiegający się o drugą kadencję prezydent zapowiedział świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko, które miałoby zostać wykorzystane na potrzeby wypoczynku krajowego.
Rozwiązanie ma pomóc nie tylko rodzinom, ale także branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa.
Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że prezydent Andrzej Duda podjął się ostatecznej redakcji projektu ustawy. Czekamy na informacje z kancelarii prezydenta w sprawie propozycji, dodała.
Jeśli chcemy, aby w te wakacje jeszcze można było skorzystać z tego rozwiązania, ale też przypomnijmy, że tutaj pan prezydent na tyle skorygował i taka była jego propozycja, aby z tego świadczenia można było korzystać do końca 2021 roku. Przypomnijmy, że to jest pierwsza celowana pomoc dla jednej konkretnej branży. Wspierając turystykę lokalną, tak naprawdę wspieramy bardzo długi łańcuch wartości w Polsce. Od sprzedawcy gofrów i lodów w miejscach turystycznych, po bazę noclegową i tę agroturystyczną, i tę hotelową, i wreszcie organizatorów wypoczynku zbiorowego. To duża kwota, która trafi bezpośrednio do branży turystycznej krajowej.
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział w Polskim Radiu, że odpowiedni projekt, który pozwoli na realizację propozycji prezydenta, zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie Sejmu, a to ma się rozpocząć w najbliższy piątek.
Premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia apelują do Polaków m.in. o zachowanie dystansu społecznego.
Pamiętajmy, że pomimo odmrożenia gospodarki wciąż musimy się pilnować, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych nagranie ilustrujące pracę rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.
Premier zapewnił, że sytuacja epidemiologiczna jest monitorowana i podejmowane są adekwatne do niej decyzje.
Polacy zapomnieli, że epidemia się nie skończyła. W ostatnich dniach dochodziło do sytuacji, w których mimo zgromadzeń Polacy nie nosili m.in. maseczek ochronnych.
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, ponowił apel o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.
My mówimy u nas cały czas o skali 300-400 zachorowań, nawet przy tych wzrostach kopalnianych, więc Polacy przywykli do tej sytuacji, takiego status quo w zakażeniach. Widzą, że poza 13 powiatami na Śląsku, poza zamkniętymi ogniskami w Łodzi czy na Mazowszu, nie notują u siebie w regionach większych wyników. Uważają więc, że to już koniec epidemii, a to nie jest koniec. I prosimy, apelujemy o przestrzeganie wszelkich wymogów sanitarnych. To są także te apele, które cały czas kierujemy, jeżeli organizowane są jakiekolwiek wiece, czy spotkania, czy koncerty. Obowiązuje nas dystans.
Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że potwierdzono zakażenie koronawirusem u kolejnych 396 osób, w tym u 188 z województwa śląskiego. Zmarło 9 kolejnych osób.
Od początku pandemii COVID-19 wykryto u 29 788 osób, a 1256 zmarło. Wyzdrowiało ponad 14 tysięcy pacjentów.
Organizacje społeczne i lokatorskie liczą na przełom w sprawie zatrzymania tzw. dzikiej reprywatyzacji warszawskich kamienic i naprawienia krzywd wyrządzonych lokatorom.
Swoje nadzieje pokładają w dwóch projektach ustaw reprywatyzacyjnych przygotowanych przez polityków obozu rządowego oraz lewicy. W poniedziałek klub PiS-u złożył swój projekt w Sejmie.
Społecznikom zależy na zakazie reprywatyzacji budynków, które są zamieszkiwane przez lokatorów, oraz wypłacie odszkodowań dla mieszkańców.
Bożena Baranek z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej przypomniała, że lokatorzy przypłacają dziką reprywatyzację życiem, zdrowiem, utratą dachu nad głową i swego niewielkiego majątku.
Dlatego podziękowała Komisji Weryfikacyjnej i jej przewodniczącemu, wiceministrowi sprawiedliwości Sebastianowi Kalecie, za projekt nowelizacji.
Ustawa, która w końcu załatwi sprawę odszkodowań i zadośćuczyni, jest dla lokatorów bardzo ważna. Pozwala im uwierzyć w to, że jest jakaś sprawiedliwość dziejowa, że w końcu lokatorzy poczują takie zainteresowanie nimi, że nie są tak jak do tej pory przez całe 8 lat Platformy i zarządów Trzaskowskiego pozbawieni wszelkich praw.
Łączna kwota odszkodowań, którą Komisja do spraw reprywatyzacji przyznała poszkodowanym lokatorom, wynosi prawie 8 400 000 zł. Jednak ratusz złożył sprzeciw w 210 z 247 spraw i nie wypłacił pieniędzy.
Po przyjęciu nowelizacji ustawy środki, które komisja odzyskała dla Warszawy, mają być przekazane na fundusz reprywatyzacji. Dzięki temu sprawy wytoczone przez miasto zostaną umorzone, a odszkodowania trafią do mieszkańców.
Ministerstwo Kultury zaprezentowało w poniedziałek program obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ze względu na pandemię wiele wydarzeń odbędzie się online. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
15 sierpnia obchodzić będziemy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, która jest uznawana za 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Z tej okazji resort kultury wraz z Biurem Programu Niepodległa przygotował program obchodów. 15 sierpnia, kiedy to obchodzimy także Święto Wojska Polskiego, odbędzie się tradycyjna defilada wojskowa. Dzień wcześniej nastąpi uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wskazuje wicepremier minister kultury profesor Piotr Gliński.
Główna część muzealna, 3 piętra w dół, 18 metrów. W dół, tam się znajduje główna część muzealna. Całość obiektu jest wkomponowane w park sosnowy wokół willi dworku Milusin i willi Bzów, czyli historycznych budynków. W willi Bzów znajdowała się adiutantura, w dworku Milusin mieszkała rodzina Piłsudskich. Na tym terenie zlokalizowaliśmy to muzeum wybudowane razem z Fundacją Rodziny Piłsudskich i przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 24 tysiące metrów kwadratowych. Piękne muzeum.
Na stulecie Bitwy Warszawskiej resort kultury wraz z TVP przygotowuje film Wojna Światów. Wykorzystuje on relacje uczestników i świadków wydarzeń oraz świadectwa materialne, które przetrwały do naszych czasów. Unikalne filmy archiwalne, rozkazy oraz zapisy rozszyfrowanych tajnych raportów, a także świeżo odnalezione materiały archiwalne. Wszystkie wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską realizowane są pod wspólnym hasłem Wiktoria 1920. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzgodniło z Gazpromem termin zwrotu 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz. W myśl podpisanego aneksu do kontraktu jamalskiego rosyjski koncern ma wypłacić Polsce pieniądze 1 lipca tego roku.
Chodzi o środki nadpłacone za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot nakazał wyrok arbitrażu.
Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że mamy do czynienia z sukcesem na dziś i na przyszłość.
Bo to pokazuje, że Polska może być krajem bezpiecznym pod względem dostaw surowców energetycznych. Krajem, który nie będzie już nigdy więcej szantażowany przez kogokolwiek tymi dostawami lub ich brakiem. Że dzisiaj sami decydujemy o tym, od kogo i za ile kupujemy nasze surowce energetyczne. Że dzisiaj jesteśmy w stanie zapewnić Polsce i Polakom energetyczne bezpieczeństwo i wreszcie to pokazuje, że jesteśmy skuteczni.
Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński ocenił, że podpisanie aneksu z Gazpromem pokazuje, że nasze relacje z rosyjskim koncernem normalnieją.
To pokazuje, że potrafimy rozmawiać wzajemnie, że potrafimy nasze relacje na nowo układać, ale układać w oparciu o porządek europejski. Bo pamiętajmy, że rynek gazowy jest częścią europejskiego rynku gazu, regulowany zasadami prawa europejskiego. I chcemy, i o to zabiegamy, żeby nie tylko PGNiG, ale wszyscy operatorzy na rynku europejskim, włączając Gazprom, do tego się dostosowywali.
W marcu tego roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku Trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 roku.
Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 miliardów złotych nadpłaty i zapowiedział podjęcie kroków w tym kierunku.
Ksiądz biskup Edward Janiak zrobił wszystko, co wymagało prawo publiczne oraz kościelne, jak i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Tak wynika z analizy prawnej dotyczącej sprawy biskupa Kaliskiego w kontekście filmu Zabawa wchowanego braci Sekielskich.
Ekspertyza przygotowana przez mecenasa Michała Skwarzyńskiego z KUL-u zawiera 5 zagadnień koniecznych do wyjaśnienia sytuacji i faktów. Na podstawie analizy m.in. narracji filmu wykazano, że przedstawienie księdza biskupa jako negatywnego bohatera umożliwiły nagrania z jego wypowiedzi z sądu oraz rozmowy z rodzicami jednej z ofiar.
Dr Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL wykazał m.in., że film fałszuje rzeczywistość chronologiczną i prawną.
Tymczasem prawidłowa chronologia pokazuje, że ksiądz biskup Janiak wobec księdza H. podjął tylko jedną decyzję o degradacji na funkcję rezydenta, mówi mecenas Skwarzyński.
Wszystkie inne decyzje podejmowały inne osoby personalne, zarówno wobec księdza K, jak i księdza H, więc trudno zarzucać akurat biskupowi Janiakowi w tym przypadku, że się zachował nie tak, bo mając informację w marcu tego księdza odwołał. Po drugie, wskazałem, że ksiądz biskup akurat wszystkie swoje obowiązki zarówno sprawa publicznego, jak i sprawa kościelnego na dany moment wykonał. To nie jest tak, jak mu się zarzuca w filmie, że on czegoś zaniedbał. Wszystkie swoje obowiązki były na dany moment wykonane. I wskazałem także, dlaczego wybrano księdza biskupa Edwarda Janiaka jako negatywnego bohatera filmu. Wynikało to z tego faktu, że uzyskano w sposób nielegalny, moim zdaniem, nagranie sądu z wypowiedzią świadka biskupa Edwarda Janiaka i to było jak gdyby głównym powodem, czyli zdecydowała dostępna forma, a nie merytoryczna strona publikacji.
Według mecenasa sposób montażu filmu miał wytworzyć wrażenie, że kuria, a zwłaszcza ksiądz biskup, wiedział o działaniach pedofila od wielu lat i nic nie zrobił, co, jak wykazał, nie jest prawdą w świetle chronologii i podjętych decyzji.
a z treścią analizy można się zapoznać na portalu internetowym naszej rozgłośni.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.